Bracia i siostry, dzisiaj będziemy się mierzyć z gigantem, z teologicznym gigantem. I nie będzie to Goliat. Mianowicie będziemy się mierzyć z zakonem, z prawem mojżeszowym, z zakonem. Jak z pewnością wiecie, od początku Kościół chrześcijański nie miał jedności w tej sprawie, jednoznacznego stanowiska. Od początku Kościół chrześcijański spierał się i dzielił się o te kwestie. Jestem przekonany, że gdybyśmy dzisiaj tutaj zrobili dyskusję, to byłoby gorąco. Jaki jest stosunek chrześcijan do zakonu? Gdybyśmy zrobili głosowanie, to byłoby jeszcze bardziej nieprzewidywalnie. Więc, drodzy, no jest to temat, jak powiedziałem, gigant, niełatwy do uniesienia, ale wierzę w to, że jeśli go sobie nie poukładamy w życiu w sposób właściwy, to zawsze będziemy miotani przeróżnymi opiniami, koncepcjami. Też nie będziemy mieli pokoju w naszym chrześcijańskim życiu, bo przyjdzie ktoś i wrzuci nam coś do naszego umysłu i będziemy mieli zaburzony pewien porządek. Więc postanowiłem ja dzisiaj zmierzyć się z tym tematem. Nawet przyniosłem sobie bardzo poważną książkę ze sobą, ale nie powiem wam jeszcze, co w niej jest. W pewnym momencie ją pokażę i otworzę i coś z niej przeczytam. Chociaż jak wiecie, ja rzadko na kazalnicę wychodzę z książką. Może kilka razy w życiu mi się zdarzyło. Zazwyczaj wychodzę z Biblią. Ale z Biblii też będę korzystał. Przede wszystkim nie bójcie się. Wszystko jest pod kontrolą, mam nadzieję. Będę także głównie korzystał z Pisma Świętego. Myślę, że zdarzało wam się w życiu tak zapiąć koszulę, że zorientowaliście się dopiero przy ostatniej dziurce, że coś jest nie tak. I zazwyczaj człowiek się dopiero orientuje przy ostatniej dziurce. Jeżeli nie stoi przed lustrem, zaczyna zapinać i na końcu został guzik, ale dziurki nie ma. I wiecie, nie da się tego przepiąć jednym ruchem, że teraz tu przepniemy. Musimy co zrobić? Rozpiąć wszystko. I co? I musimy pierwszy guzik zapiąć w sposób właściwy. Jak go zapniemy w sposób właściwy, to później już wszystkie będą zapinane w sposób właściwy. I tak jest z tym fragmentem Pisma Świętego, który przeczytam teraz. Jeśli go źle zinterpretujemy, co niestety się bardzo powszechnie zdarza, to już wszystkie inne fragmenty mówiące nam o Bożym prawie, o zakonie, będą w sposób niewłaściwy rozumiane. A więc spróbujmy udźwignąć ten fragment. To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety od 17 do 20. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety od 17 do 20. Jest to sam początek kazania na górze. Pan Jezus po tych wypowiedziach, po błogosławieństwach przechodzi do wypowiedzi na temat zakonu. I tutaj słowo zakon oznacza przykazania. Słowo zakon jest słowem wieloznaczeniowym i nie zawsze oznacza to samo w Biblii. W tym przypadku, tutaj i tam, gdzie ja będę się poruszał po terminie zakon, będę się odnosił do przykazań, ustaw, przepisów. Prawa Bożego, które jest nazywane także prawem mojżeszowym. I Pan Jezus powiedział tak: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczał tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Jak powiedziałem na początku, od tego, w jaki sposób zinterpretujemy ten fragment Pisma Świętego, najprawdopodobniej będzie zależeć wszystko to, jak będziemy rozumieć, gdy pojawia się słowo zakon, gdy pojawia się nauczanie apostoła Pawła, jak gdyby rozjaśniające, wyjaśniające to zagadnienie w liście do Rzymian i później w liście do Galacjan. A więc tutaj jest początek, tu jest pierwszy guzik i tu jest pierwsza dziurka. Albo zapniemy ją w sposób właściwy i wtedy jest szansa, że wszystkie pozostałe będą zapięte w sposób właściwy, albo już tutaj zapniemy ją źle i wtedy wszystkie pozostałe już nie będą do siebie pasować, a o tym przekonamy się dopiero na samym końcu. Bo gdybyśmy to wiedzieli wcześniej, nie, dowiemy się, gdy dojdziemy do końca, gdy nam coś zostanie. A więc po pierwsze, jak najczęściej jest rozumiany ten fragment Pisma Świętego, potocznie rozumiany, jak większość chrześcijan rozumie to stwierdzenie. Mianowicie, gdy Pan Jezus powiedział, nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, to większość chrześcijan rozumie to w następujący sposób. Mianowicie, Pan Jezus jako jedyny wypełnił zakon, i Pan Jezus przyszedł wypełnić go za nas. Pan Jezus wypełnił zakon i nas w tym momencie zakon jest wypełniony i rozumiemy to w ten sposób, że nas zakon nie obowiązuje. Bo on został wypełniony i nas dlatego nie obowiązuje. Nie musimy wypełniać to, co wypełnione zostało. I później, mówiąc dalej, kiedy przejdziemy do listu do Rzymian, już tak jesteśmy ustawieni. Zakon to jest coś, co nas nie obowiązuje. Żyjemy pod łaską i obowiązuje nas tylko łaska, Chrystus. I generalnie mamy takie jakieś podejście, że zakon to musi być coś złego. Coś, co tylko było dla Chrystusa i Chrystus to wypełnił. Tak większość chrześcijan to rozumie. Ale teraz zastanówmy się, jaki jest prawdziwy sens tych słów. Co Pan Jezus naprawdę tutaj powiedział. I teraz posłuchajmy zrozumienia tego fragmentu. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon. To słowo rozwiązać zakon oznacza unieważnić zakon. Nie mniemajcie, że przyszedłem unieważnić zakon. Nie przyszedłem go unieważnić, lecz pleroma, uczynić pełnym. To greckie słowo użyte tutaj oznacza uczynić pełnym, dopełnić, zapełnić, napełnić, a rzeczownik od tego pochodzący oznacza doskonałość, zupełność. Dopiero drugie znaczenie słowa pleroma jest dokonać, dopełnić czegoś. A więc w tym fragmencie Pan Jezus powiedział, nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon, czyli unieważnić zakon, ale uczynić go kompletnym, uczynić go pełnym. Nadać mu właściwy sens i właściwe zrozumienie. I teraz na bazie tego fragmentu musimy zobaczyć kontekst dalszych wypowiedzi Jezusa. Co Pan Jezus mówi dalej? Bo Pan Jezus powiedział, że przyszedłem uczynić zakon kompletny, pełnym, i dalej Pan Jezus odniósł się do 6 przykazań zakonu. Dalej odniósł się do 6 przykazań zakonu. To znaczy, że w dalszej interpretacji Pan Jezus pokazał, na czym polega pełnia zakonu. Na czym polega kompletność zakonu. Na czym polega istota zakonu i na czym polega właściwe zrozumienie zakonu. Ten fragment otwiera ustosunkowanie się Jezusa do przykazań. Teraz zauważmy to, że odnosząc się do przykazań zakonu, do tych 6 przykazań zakonu, Pan Jezus odniósł się do 2 przykazań z dekalogu, tylko 2. Mianowicie do przykazania 6 nie zabijaj i do przykazania 7 nie cudzołóż oraz odniósł się do 6 innych przykazań, które są spoza dekalogu. Odniósł się do przykazania o liście rozwodowym, to jest 5 Mojżeszowa 24:1. 4 przykazanie, do którego się odniósł, to jest 4 Mojżeszowa 33, zakaz fałszywej przysięgi, odniósł się do nauki o odpłacie oko za oko, ząb za ząb, to jest druga Mojżeszowa 21, 23-24, i odniósł się do przykazania będziesz miłował bliźniego swego, to jest trzecia Mojżeszowa, rozdział 19, werset 18. A więc Pan Jezus nawet nie odniósł się tylko do dekalogu, lecz odniósł się do całego zakonu, praktycznie z każdej księgi. Z drugiej Mojżeszowej, z trzeciej Mojżeszowej, z czwartej Mojżeszowej i z piątej Mojżeszowej. Po jednym z przykazań ze wszystkich ksiąg. I odnosząc się do tych przykazań, pokazał ich pełnię. Pokazał, czym one są w swojej istocie. Pokazał, jak naprawdę należało je rozumieć. Nie przyszedłem unieważnić zakon, lecz pokazać jego pełnię. Pokazać jego istotę, czym zakon tak naprawdę jest. My mamy taką tendencję, że z zakonu wybieramy dekalog i myślimy, że to jest jedyna część prawa. Pan Jezus, kiedy odnosił się do zakonu, odniósł się do całości. Nie tylko się odniósł do dekalogu. To następnie chrześcijanie w późniejszych wiekach wyszczególnili dekalog z zakonu i uznali, że jest to coś jakoś wyjątkowego, a reszta pozostałe możemy sobie na bok odsunąć. Pan Jezus odniósł się do różnych przykazań. I teraz książka, którą przyniosłem. Kupiłem tą książkę na prezent dla kogoś, ale niestety nie podarowałem tej książki tej osobie i została mi w domu. To jest książka 613 przykazań judaizmu. Więc później, kiedy już mi została w domu i ją rozpakowałem, zacząłem po tej książce wertować, czytać ją sobie i czegoś się dowiedziałem. Czegoś się dowiedziałem z tej książki. Mianowicie dowiedziałem się z tej książki, że Żydzi poprzez dogłębną analizę i studiowanie pięciu ksiąg mojżeszowych wyszczególnili z pięciu ksiąg mojżeszowych 613 przekazań i wszyscy żydowscy uczeni rabini zgadzają się co do tych 613 przekazań, które zostały wyszczególnione z pięciu ksiąg mojżeszowych. W tych 613 przykazaniach mamy 248 nakazów, czyli będziesz, i 365 zakazów nie będziesz. Więc na każdy dzień roku jeden, tak? Na każdy dzień roku jeden. Oczywiście bardzo różni rabini, różni uczeni dzielą te przykazania. Książka, którą ja mam i którą przeglądałem, czytałem niektóre rzeczy, klasyfikuje przykazania od pierwszego do ostatniego. Czyli od pierwszej księgi mojżeszowej. I w pierwszej księdze mojżeszowej rabini żydowscy znaleźli 3 przykazania. W drugiej 110 już. W trzeciej tak dalej, aż piąta księga mojżeszowa na końcu dała ich 613. Pierwsze przykazanie w Biblii. Czy wiecie, jakie jest pierwsze przykazanie w Biblii? Zapisane jest w pierwszej księdze mojżeszowej, rozdział 1, 28 werset. Przykazanie płodzenia i rozmnażania się. To jest pierwsze przykazanie. Wyszczególnione przez rabinów. Pozwólcie, że przeczytam wam komentarz rabinów do tego przykazania. Komentarz jest taki. Jest to przykazanie nakładające na mężczyznę obowiązek ożenienia się i spłodzenia dzieci. Mężczyzna musi spłodzić przynajmniej jednego syna i jedną córkę, którzy sami będą zdolni do płodzenia dzieci. Więc bracia i siostry, ja poległem na pierwszym już. Ale nie, ja wiem, że to jest śmieszne, chociaż wiecie, że dla mnie to... Ja całkiem poważnie o tym mówię. Tak? Ja wiem, że no całkiem poważnie. A jeszcze mam 612. Tak, jeszcze mam 612. A na pierwszym rozumiecie już. Ale większość z was poległo na pierwszym. 612. Jacek, cię, możesz. Drugiego ci nie, a na drugim poległeś. Na drugim poległeś już. Dobrze. Ja tylko przeczytałem komentarz rabiniczny, czyli mamy przykazanie. Tutaj mamy przykazanie i komentarz. A więc przejdźmy do komentarza rabinicznego do tych przykazań, które, do których odniósł się Jezus. Mamy, jak powiedziałem, Pan Jezus powiedział, przyszedłem uczynić zakon kompletnym, pełnym i później przypomniał 6 przykazań z 5 księgów i pokazał, na czym polega ich pełnia, ich właściwe zrozumienie. A jak ustawia to judaizm w swoich komentarzach? Tutaj przykazanie nie zabijaj, które jest 6 przekazaniem dekalogu, jest przykazaniem 34. On jest na równo z innymi przykazaniami w kolejności swojej. Przykazanie nie cudzołóż jest przykazaniem 35. I może nie, przez to, że nie chcę tego kazania wyciągnąć na 3-4 godziny, bo tyle by wynosiło, odniosę się do przykazania 35, czyli to, co Pan Jezus powiedział. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. I tutaj mamy komentarz do tego przykazania, Księga Szemo, czyli Druga Mojżeszowa 20:13. I rabini mówią tak, jest to zakaz cudzołóstwa zamężną kobietą. I tak brzmi przykazanie. Zakaz cudzołóstwa zamężną kobietą. I komentarz. To przykazanie dotyczy przypadku cudzołóstwa z kobietą mającą status kobiety zamężnej, należącej prawnie do innego mężczyzny. I kobieta i cudzołożący z nią mężczyzna podlegali karze śmierci przez uduszenie, pod warunkiem, że oboje zostali przed grzechem ostrzeżeni o jego karnych konsekwencjach. Córka Kohena, czyli córka kapłana, która dobrowolnie popełniła cudzołóstwo, skazywano na śmierć przez spalenie. Gdy mężczyzna popełnił cudzołóstwo zaręczoną z innym mężczyzną dziewicą, oboje skazywano na śmierć przez ukamienowanie. Wyjątek stanowił sytuację, gdy dziewica była dziewczynką, która nie osiągnęła dojrzałości fizycznej. Wówczas na śmierć skazywano tylko mężczyznę. To jest komentarz nie chrześcijan. To nie jest książka napisana przez chrześcijan. To jest komentarz rabiniczny do przykazania i możemy przeczytać ten komentarz do wszystkich przykazań. Na przykład komentarz do przykazania nie zabijaj, które tutaj jest powiedziane w wersie 21. Słyszycie, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał. To przykazanie brzmi zakaz zabicia niewinnego, czyli zakaz mordowania, i dalej jest skomentowane to przykazanie. Chciałbym, żebyście teraz jedną rzecz zauważyli. Jaka jest gigantyczna przepaść pomiędzy tym, jak rozumie przykazanie judaizm i rabini, jak je komentują, a to, w jaki sposób Pan Jezus wyjaśnił te przykazania. Jak jest gigantyczna przepaść między tym jednym zrozumieniem, a drugim zrozumieniem. Kiedy Pan Jezus mówi, słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, i teraz mówi, na czym polega pełnia tego przykazania, to mówi, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Taki jest komentarz Jezusa do tego przykazania, nie cudzołóż. A komentarz rabiniczny jest taki, że jeśli mężczyzna i zamężna kobieta popełniają, dopuszczają się czynu, to podlegają karze ukamienowania. Są dwa różne, jak gdyby, jakościowe podejścia do prawa, do zakonu. Więc kiedy Pan Jezus powiedział, nie przyszedłem rozwiązać zakonu, unieważnić zakonu, lecz go uczynić pełnym, uczynić kompletnym, oznacza to, że Pan Jezus, odnosząc się do przykazań zakonu, i mamy tu na myśli wszystkie przykazania, a nie tylko dekalog, tylko wszystkie przykazania, nadawał im właściwy sens i właściwe zrozumienie, nadawał im pełnię i pokazywał, jak tak naprawdę one funkcjonują w sercu Boga. Jakie te przykazania mają sens w sercu Boga. Jak należy na nie patrzeć i jak należałoby je spełniać, jaka jest ich istota i głębia. Jak powiedziałem, to jest absolutna przepaść pomiędzy tym, jak te przykazania były komentowane przez rabinów, przez uczonych żydowskich. I to jest pierwszy guzik zapięty właściwie. Tu nie jest mowa w tym fragmencie i w kontekście, że Pan Jezus przyszedł wypełnić zakon, to znaczy, że On jest wypełniony i On nas nie obowiązuje. To nie, tu w ogóle o tym nie ma mowy. To jest mowa tylko o pełni zakonu i o znaczeniu przykazań. Jakie one mają sens i jakie mają znaczenie. Pan Jezus funkcjonował w świecie żydowskim jako Żyd i On na sobie pokazał pełnię zakonu i tą pełnię zakonu wykonał. Nie tradycję żydowską, nie tradycyjne rozumienie zakonu, ale wykonał pełnię zakonu, czyli tak wykonał przykazania, jak one były w sercu Boga. W taki sposób je spełniał. I tu w kazaniu na górze mamy przedstawioną pełnię prawa. Oczywiście tylko w stosunku do tych przykazań, do których Pan Jezus się odniósł, no bo trudno, żeby się odniósł do wszystkich 613 przykazań. Do tych, do których się odniósł, ale to jest modelowo pokazał nam, jak należy interpretować i rozumieć zakon. Czym są przykazania? Jakie było ich sens i ich znaczenie? O co chodziło Bogu, kiedy te przykazania nadawał? Jak chciał, aby one były realizowane? Na tym polega pełnia zakonu. No i wiecie, to co powiedziałem teraz nie rozwiązuje wcale problemu. Tak? Rozumiemy to. To jest tylko zapięcie pierwszego guzika. Co dalej z zakonem? Co dalej z przykazaniami? Co dalej z naszym stosunkiem do przykazań? Jak my sobie mamy z tym wszystkim poradzić? Czy teraz każdy ma sobie kupić 600 przykazań judaizmu? Jestem przekonany, że mielibyśmy problem z dekalogiem, żeby go wymienić po kolei prawidłowo. My wychowani w kraju chrześcijańskim, a co dopiero 613 przykazań. Żebyśmy się mieli ich nauczyć i je zapoznać się z nimi. Już pierwsze będziecie znali. Ale jeszcze jest, a ostatnie przykazanie brzmiało, że każdy mężczyzna miał sobie zrobić ręcznie odpis Tory, by go mieć w własnym domu i czytać. To był nakaz. Nie mógł ci go ktoś podarować. Musiałeś sam jako mężczyzna zrobić sobie odpis. A więc drodzy, jaki jest dalej stosunek chrześcijan do prawa, do zakonu? No i tutaj, tu się zaczyna kłótnia. Dlaczego, że tu pojawiają się dwa skrajne stanowiska? Pierwsze skrajne stanowisko już po części zaprezentowałem, a ono też może być wsparte listem do Rzymian, rozdział 10, werset 4. Może ja będę teraz dużo z listu do Rzymian korzystał, to może to by lepiej było przeczytać niż powiedzieć. Wsparty, jak powiedziałem, listem do Rzymian, rozdział 10, werset 4. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. A więc Chrystus wypełnił zakon, więc ten zakon nas nie obowiązuje. To mówię o pewnym zrozumieniu, które obowiązuje, które jest w głowach wielu chrześcijan. I końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Więc generalnie sprawę krótko tniemy. Zakon nas nie dotyczy i to jest proste wyjście. Bo nie musimy się w ogóle tym tematem zajmować. Tylko, że sami te osoby, które taki pogląd wyznają, kompletnie nie są w stanie obronić swojego stanowiska. Bo ja bym na przykład się zapytał, bracie, siostro, a co na przykład z piątym przykazaniem? Przykazaniem dekalogu, przykazaniem 33 według tej klasyfikacji, czci ojca i matkę swoją. Obowiązujecie czy nie? Końcem zakonu jest Chrystus, czy obowiązuje ci to przykazanie, czy cię nie obowiązuje? Albo nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, nie będziesz miał innych bogów, nie będziesz się im kłaniał. Obowiązuje cię, czy cię nie obowiązuje? No to jak? To jest pierwsze skrajne stanowisko. I drugie skrajne stanowisko jest takie, my jako chrześcijanie jesteśmy zobligowani naśladować Chrystusa we wszystkim. To znaczy naśladować Go dokładnie we wszystkim z wyjątkiem śmierci na krzyżu, która jest śmiercią odkupieńczą. A więc powinniśmy żyć tak, jak żył Chrystus. I to brzmi bardzo pobożnie. Tylko, że to zdanie jest nieprawdziwe. Dlaczego? Dlatego, że to zdanie nakłada na nas obowiązek życia po żydowsku. Czyż nie? Bo Pan Jezus na przykład był dnia ósmego obrzezany zgodnie z tradycją żydowską. Więc jeżeli ja chcę naśladować Chrystusa, to powinien, we wszystkim, to powinienem dać się obrzezać. Jeżeli nie dnia ósmego, to po moim nawróceniu. Jak powiedziałem, tak wypowiadane zdania nieraz brzmią bardzo pobożnie, tylko że jak się nad nimi człowiek by zastanowił do głębi, to dochodzi do wniosku, że one są nieprawdziwe. Bo tak sformułowane zdanie nakazuje ci żyć po żydowsku, tak jak żył Jezus. Być Żydem i wykonywać wszystkie przepisy związane z byciem Żydem, tak żył Jezus. A więc i te dwa stanowiska się będą ze sobą ścierać. Masz naśladować Chrystusa we wszystkim, z wyjątkiem śmierci na krzyżu, i drugie stanowisko, końcem zakonu jest Chrystus, zakon mnie nie dotyczy. Jak powiedziałem, gdybym teraz zrobił głosowanie, ciekawe, co by wyszło w zborze. Która strona miałaby przewagę? Pokłócilibyśmy się może. Które stanowisko jest prawdziwe? Ja przedstawiłem to jako dwa skrajne stanowiska. Uważam, że obydwa są nieprawdziwe. Trzeba przeanalizować list do Rzymian, zmierzyć się z gigantem teologicznym, jakim jest list do Rzymian. I list do Rzymian próbuje Paweł w tym liście nam to wyjaśnić w Boży sposób i w mądry sposób. Próbuje nam to wyjaśnić. A więc filary, bo nie jestem w stanie tego zrobić w ciągu jednego kazania. Poza tym nie wiem, czy byście to wytrzymali. Ja wiem, że wy lubicie praktyczne kazania. Ja sam wolałbym dzisiaj coś praktycznego powiedzieć, ale dzisiaj będzie dużo, jest teologia. Ale ona później kierunkuje nasze życie. Jeśli ona jest zła i nasze życie jest złe. Musimy czasami do niej sięgnąć, żeby pewne rzeczy sobie poukładać. I pierwsze ważne stanowisko, ważna rzecz, jaką Pan Jezus omawia, mówiąc o zakonie, to w kontekście usprawiedliwienia, i to będzie rozdział trzeci, wersety 19 do 24. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. A teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. I tutaj Pan apostoł Paweł wyjaśnia pierwszą fundamentalną sprawę. Zakon i usprawiedliwienie. Pan apostoł Paweł nie mówi tutaj nic złego o zakonie. Mówi tylko tyle, że zakon ma inną funkcję do spełnienia niż usprawiedliwienie. I kiedy jest tutaj mowa, albowiem z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, czyli przed Bogiem, to stwierdzenie uczynki zakonu wcale nie oznacza przeprowadzenie babci na drugą stronę ulicy. To nie oznacza pójście umycie komuś okien w domu. Kiedy tu się pojawia stwierdzenie uczynki zakonu, to chodzi o przykazania zakonu. Albowiem z przykazań zakonu nie będzie przed nim usprawiedliwiony. Tu nawet nie chodzi o dobre uczynki. Tu chodzi o przykazania prawa. Dlatego i apostoł mówi, z przestrzegania przykazań prawa nie będzie przed nim usprawiedliwiony żaden człowiek. I to musimy sobie ustawić jako absolutny, priorytetowy fundament. I to usprawiedliwienie, o którym mówi apostoł Paweł i mówił Jezus, jest niezależne, czyli nieważne, jaki kto ma stosunek do zakonu, czy przestrzega zakonu, czy nie przestrzega zakonu, czy jest Żydem, czy jest poganinem, nie ma znaczenia, czy jest w zakonie, czy nie jest pod zakonem. To usprawiedliwienie jest niezależne. To jest powiedziane niezależne. Czyli człowiek może mieć bardzo różny stosunek do zakonu w swoim życiu, ale sposób usprawiedliwienia jest tylko jeden. Równy dla Żyda i równy dla Greka. Poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, Boży to dar z łaski. Więc pierwsza rzecz, którą musimy sobie ustawić w życiu na początku, to jest to, że przestrzegając przykazań Tory czy Pięcioksięgu, nie jesteśmy w żaden sposób w stanie zasłużyć na zbawienie i życie wieczne. Aby dostąpić zbawienia i życia wiecznego, jest tylko jedna możliwość. Uwierzyć w Jezusa Chrystusa. No i co do tego, to myślę, że byśmy się zgodzili chyba. Tutaj jeszcze byśmy się chyba nie pokłócili, chociaż niektórzy, nie wiem jak. To jest pierwsza sprawa. Tu byśmy się jeszcze zgodzili. Jak powiedziałem, ale to dalej nie rozwiązuje tematu i problemu. Co dalej z zakonem? Niezależnie, czy jestem Żydem, czy jestem poganinem, czy przestrzegam przepisów prawa, czy nie przestrzegam przepisów prawa, jestem zbawiony przez wiarę, usprawiedliwiony przez wiarę. Więc apostoł Paweł dobrze o tym wiedział i po omówieniu zagadnień związanych z grzechem, z grzeszną naturą człowieka i rozwinięciu tej nauki o usprawiedliwieniu, wraca do tematu zakonu w liście do Rzymian. Wraca do tematu zakonu. Chciałby chrześcijanom wyjaśnić więcej, na czym i w jaki sposób zakon funkcjonuje w ich życiu i czy i w jaki sposób on się spełnia w ich życiu. I przechodzimy teraz do rozdziału 7. Będziemy, tam są kwestie omówione, związane z grzesznością, z grzeszną naturą. I w rozdziale 7 od wersetu 1 apostoł Paweł wraca do zagadnienia zakonu. I mówi tak, czy nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Dalej jest wyjaśnienie, na czym to polega. Ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zakon, co robi? Panuje nad człowiekiem. I dokąd zakon panuje nad człowiekiem? Dopóki on żyje. To znaczy, że apostoł Paweł zna siłę i moc zakonu. Jaka jest ta siła i moc? Ta siła jest taka, że zakon może stać się twoim panem, bo on panuje nad człowiekiem. Czyli człowiek może w tak sposób, już usprawiedliwiony z łaski przez wiarę, usprawiedliwiony z łaski przez wiarę, jak powiedziałem, w taki sposób wejść w zakon, że on stanie się jego panem i zacznie nad nim panować. I zakon tą siłę posiada w sobie. Jeśli zaczniemy czytać przykazania, to za chwilę będziemy mieli i zaczniemy je analizować, zastanawiać się, czy ja je w życiu wypełniam, to zaczniemy mieć za chwilę wyrzuty sumienia. W jaki sposób je mam wypełniać? Które mam wypełniać? Ile mam z tego wypełniać? Oczywiście jestem tego pewien, że nawet ci, którzy mówią o tym, że należy zakon wypełniać, nie wypełniają go, bo nie są w stanie. W bardzo wybiórczy sposób do niego podchodzą i biorą tylko to, co chcą. Przy czym zakon jest całością. Od pierwszego do ostatniego 613. To wszystko to jest zakon. To są przykazania i przepisy. A więc pierwsza rzecz, że jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę niezależnie od zakonu. I druga, że zakon ma moc panowania nad człowiekiem. I apostoł Paweł wyjaśnia, co się musi stać. Werset 4 mówi, przeto bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. I to jest pokazane, że musi nastąpić zmiana Pana. Zakon panuje nad nami, ale jeżeli my umrzemy, to będziemy należeć do kogo? Do Chrystusa i On będzie nad nami panował. I to jest już mowa do ludzi, którzy są usprawiedliwieni. My jesteśmy już usprawiedliwieni. I teraz toczy się rola, kto będzie panował w naszym życiu. Czy jako ludzie usprawiedliwieni w naszym życiu będzie panował zakon, który ma taką moc i takie właściwości? Czy my tak naprawdę umrzemy i będziemy należeć do Chrystusa? To samo Paweł mówi, jeżeli chodzi o kwestię grzechu. Człowiek może tylko w jeden sposób wyzwolić się od grzesznej natury. W jaki sposób? Poprzez śmierć. Poprzez śmierć wraz z Chrystusem na krzyżu. Nie poprzez zaciekłą walkę z grzechem, bo przegrasz ją. Ale wyzwalasz się spod mocy grzechu, spod tego prawa grzechu i śmierci, o którym też mówili z do Rzymian, poprzez to, że umierasz dla grzechu z Chrystusem. I możesz, i wtedy Chrystus panuje w twoim życiu i ty możesz doświadczać wolności od grzechu poprzez śmierć. Jeżeli chodzi o zakon, apostoł Paweł podaje taką samą drogę wyjścia. Przykazania mają siłę panowania nad człowiekiem i mogą nad tobą panować. I mogą cię owładnąć. Mogą rządzić całym twoim życiem. Jedyna droga to jest to, że umrzesz i wtedy Chrystus zacznie panować w twoim życiu. A więc do pewnej wolności od prawa droga prowadzi poprzez śmierć. Umieramy. I wtedy już Chrystus zaczyna nad nami rządzić i sprawować władzę. Dalej apostoł Paweł mówi, że zakon jest święty, dobry i sprawiedliwy, bo to ciągle dalej nie rozwiązuje problemu. Zakon jest dobry, święty i sprawiedliwy. Akurat on w liście do Rzymian nic przeciwko zakonowi nie mówi. I w końcu dochodzi do rozdziału ósmego. Dochodzi do rozdziału ósmego i przeczytamy od wersetu pierwszego do wersetu czwartego i poniżej. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo prawo ducha, czyli ten zakon prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, uwalnia cię od prawa grzechu i śmierci, albowiem czego zakon, i tu jest mowa o przykazaniach, torze, czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. I werset czwarty, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Dochodzimy do wersetu czwartego, w którym jest mowa o słusznych żądaniach zakonu. I teraz apostoł Paweł pokazuje zupełnie nowy sposób wypełnienia się zakonu w życiu chrześcijan. Pokazuje, w jaki sposób pełnia Bożego prawa realizuje się w życiu tych, którzy zostali usprawiedliwieni przez łaskę z wiary. Muszą wyjść spod panowania zakonu, umrzeć dla zakonu, wyjść spod jego władzy i panowania, po to, żeby słuszne żądania zakonu wykonały się na nich wtedy, kiedy żyją według ducha. Słuszne żądania prawa wykonują się na nich wtedy, kiedy żyją według ducha. Mamy do wyboru. Albo będziemy wykonywać przykazania zakonu poprzez to, że będziemy je analizować, studiować, poznawać i wdrażać w nasze życie. I wtedy zakon zacznie panować nad nami, rządzić naszym życiem, decydować o naszym życiu. Albo umrzemy dla takiego sposobu wykonywania Bożych praw i zaczniemy żyć w duchu i słuszne żądania zakonu, te słuszne żądania zakonu wykonają się na nas, na tych, którzy żyją według ducha. Nie wiem, jak mam to prościej powiedzieć. Apostoł Paweł też tego nie mówi prosto. Jak to praktycznie powiedzieć? Jak to praktycznie jest? Praktycznie to jest tak, że mogę nie znać większości tych przykazań. One są dobre, święte i sprawiedliwe. Ale jestem człowiekiem zrodzonym z ducha. Jestem człowiekiem, który jest usprawiedliwiony z łaski przez wiarę. Jestem człowiekiem, który umiera wraz z Chrystusem i żyje nowym życiem. Jestem człowiekiem, którego napełnił Duch Święty i w którym Duch Święty działa. I wtedy w praktyczny sposób na moim życiu wykonują się słuszne żądania zakonu. Nawet kiedy nie analizuję ich, nie znam je, nie jestem w stanie ich nazwać wszystkich. Żyję życiem, które nie łamie prawa i Bogu się podoba. Ale nie poprzez to, że zakon panuje nad nami, nade mną. Ale poprzez to, że Chrystus żyje we mnie i Duch żyje we mnie. I jestem im poddany i w taki sposób mnie prowadzą, że żądania prawa na mnie się wykonują. Nie poprzez literalne ich spełnianie, ale poprzez pełnię Bożego prawa, o której mówił Chrystus. Ta pełnia Bożego prawa wykonuje się w moim życiu, bo przecież wtedy samoczynnie poprzez nowe stworzenie, które jest we mnie, nie będę czcił innych bogów. Nie będę zabijał. Nie będę cudzołożył. Nie będę kradł. Nie będę tego, nie będę tamtego. To prawo wykonuje się na mnie, ale ja nie jestem, ono nie jest moim panem, nie rządzi w moim życiu. Umarłem dla Niego, Chrystus rządzi w moim życiu, Jego słuszne żądania wykonują się na mnie. Nie w sposób literalny, nie w sposób, jaki komentowali to rabini, ale wykonuje się pełnia prawa, czyli tak, jak to rozumiał Jezus. Tak jak to Jezus przedstawiał, ja tak Jezus nauczał. Jego głębia realizuje się w moim życiu. I teraz apostoł Paweł próbuje to pokazać w sposób praktyczny w rozdziale 13. Dalej do tego wraca. I rozdział 13 listu do Rzymian złączy nam się z Mateusza 5, rozdziałem wersetem 17. Apostoł Paweł mówi tak. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej, kto bowiem miłuje bliźniego, zakon przykazania pleroma. Dokładnie to samo, co tam Pan jest. Przyszedłem zakon uczynić pleroma. Zakon uczynił pełnym w swoim życiu. Dalej. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i zwróćcie uwagę, i wszelkie inne. Czyli wszelkie inne, czyli ile? Wszystkie inne. To nie tylko te trzy przykazania, ale wszelkie inne. W tym słowie się streszczają miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc, pełnią zakonu jest miłość. Do tego prowadzi nas zrozumienie, które przedstawia apostoł Paweł. Nie do panowania zakonu w naszym życiu, ale do pełni zakonu w naszym życiu poprzez to, że żyjemy w duchu, czyli najpierw jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, później umieramy dla zakonu i żyjemy w Duchu Świętym i później miłość Boża rozlana jest w naszym sercu tak, że pełnia zakonu się w naszym życiu co robi? Realizuje. Na tym polega nowotestamentowe podejście do prawa Bożego. I tylko w taki sposób ono może się w naszym życiu wykonać, wypełnić i jego słuszne żądania mogą się zrealizować w naszym życiu. I się realizują. I mogę powiedzieć tak o sobie. Nie znam 613 przykazań judaizmu. Część z nich znam. Nie znam tych przykazań. Nawet o niektórych nie wiem, czego dotyczą. Ale jestem pewny tego, że jeśli jestem zbawiony z łaski przez wiarę, jeśli w moim życiu obumieram dla grzechu i obumieram dla mocy prawa, jeśli mieszka we mnie Duch Święty i w sposób praktyczny poddaję się Duchowi Świętemu, aby On mnie prowadził, to pełnia prawa wykonuje się w moim życiu. Pełnia prawa wykonuje się w moim życiu. Nie łamię Bożego prawa, mimo tego, że w sposób literalny go nie spełniam. Nie łamię go. Jego słuszne żądania wykonują się na tych, którzy postępują według ducha, a nie według ciała. I my teraz musimy zrozumieć, na czym się mamy skoncentrować. Chodzi teraz o koncentrację i analizę, czemu mam się poświęcić. Czy mam się poświęcić studiowaniu przykazań, żeby je poznać po to, żeby móc je spełniać? Czy mam moje życie skoncentrować na tym, aby Chrystus żył we mnie, abym był pełen Ducha Świętego, aby w moim życiu Duch mnie prowadził w sposób praktyczny i aby miłość Boża, prawdziwa miłość Boża była rozlana w moim sercu do Boga i do bliźniego? Na czym mam się skoncentrować? Jeśli skoncentruję się na tym, aby Chrystus był w moim życiu obecny, abym był pełen Ducha Świętego, aby Duch Święty mnie w sposób praktyczny prowadził w życiu, aby miłość Boża rozlała się w moim sercu, to słuszne żądania zakonu wykonają się na mnie. I nie będę łamał Bożego prawa. Nie wykonuję go literalnie, ale wykonuję jego pełnię, tak jak nauczał Jezus. Żyję tym życiem, które zadowala Boga. Jak powiedziałem, może trwać spór pomiędzy literalnym podejściem do prawa, które przykazania, które i jak je spełniać, a skupienie się zupełnie gdzie indziej, ze świadomością tego, że żyjąc tak, Boże prawo wykonuje się w moim życiu i żądania Bożego prawa wykonują się w moim życiu. Jestem o tym przekonany, że nie studiowanie Tory, poznawanie Tory, pragnienie spełniania przykazań Tory zaprowadzą nas do tego miejsca, gdzie będziemy się Bogu podobać w życiu. Zupełnie coś innego. Koncentracja na Chrystusie, życie Chrystusa we mnie, pełnia Ducha Świętego w moim życiu, poddawanie się Duchowi Świętemu, pozwolenie, aby On w sposób realny mnie prowadził, pozwolenie, by Boża miłość rozlała się w moim sercu i słuszne żądania prawa wykonują się na mnie, jeśli tak żyję, jeśli tak postępuję. Boga miłuję z całego serca, bliźniego miłuję z całego serca i żądania prawa realizują się w moim życiu. W sposób biblijny, nowotestamentowy, a nie w sposób literalny, i w sposób, jaki to było komentowane przez uczonych i rabinów. Jestem przekonany, że pełnia Bożego prawa ma miejsce w moim życiu. A co z szabatem? Już tak, jeszcze do ogródka coś. Zastanówmy się, czym jest szabat i czym jest pełnia szabatu. Akurat Pan Jezus w kazaniu na górze nie odniósł się do szabatu, byśmy wiedzieli, co on o tym myśli. Jest szabat jako dzień odpocznienia ustanowiony przez Boga i jest pełnia szabatu. Jako odpocznienie, które przyniósł Jezus Chrystus. Pełnia Bożego odpocznienia. Jeśli nie żyjesz w Bożym odpocznieniu, to nie wykonujesz pełni szabatu, chociażbyś dzień świętował. Nie realizuje się pełnia szabatu w twoim życiu. Bo pełnia szabatu się może realizować w twoim życiu wtedy, kiedy wchodzisz i żyjesz w Bożym odpocznieniu. I na bazie tego później, niezależnie od twojego stosunku, jedni mówią, że tak, drudzy mówią, że tak. Jestem przekonany, że chodzi o istotę i żeby ona się spełniała w naszym życiu. Pan Jezus powiedział, nie przyszedłem rozwiązać zakonu, czyli go nie uważnić, lecz pokazać jego pełnię. Później w swoim nauczaniu pokazał tą pełnię. Apostoł Paweł w liście do Rzymian wyjaśnił, że wykonywanie tej pełni może mieć miejsce w naszym życiu wtedy, kiedy jesteśmy usprawiedliwieni z łaski przez wiarę, kiedy umrzemy dla mocy Bożego prawa, kiedy jesteśmy pełni Ducha Świętego, kiedy miłość Boża rozleje się w naszych sercach, wtedy pełnia zakonu wykonuje się na nas. Wykonuje się na nas. I możecie się dalej jeszcze z tym wzmagać. Zapraszam do studium listu do Rzymian. Niech was nikt nie niepokoi, bracia i siostry. Niech was nikt nie niepokoi. Koncentrujmy się na tym, co jest właściwe. Na tym, co jest dobre. Na tym się koncentrujmy. I takie życie znajduje upodobanie w oczach Boga. To jest życie, w którym nie ma łamania Bożego prawa w sposób ewidentny. Tam jest szacunek do Bożego prawa, ale Jego żądania spełniają się na nas zupełnie w inny sposób, bo żyjemy w Chrystusie i żyjemy w Duchu Świętym. Zapraszam do modlitwy. Porozmawiajcie z Bogiem.
Dzięki Ci, Panie Boże. Hallelujah. Dzięki Ci, Panie Boże. Hallelujah.